Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, środa, 17 dzień stycznia. Telefon do studia 510-37-36. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Audycję zrealizuje Krzysztof Kowalski. Telefony odbierają Patrycja Zielonka i Sławek Orlik. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jeszcze raz kłaniam się nisko. Dzisiaj rzeczywiście porozmawiamy o problemach ze złożeniem wniosku do programu Mieszkanie dla Młodych. Ten problem dotyczy nie tylko jednej naszej słuchaczki, jak się okazuje, ale może dotyczyć większego grona osób. A to już ostatni raz, kiedy można było spróbować uzyskać dofinansowanie właśnie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Dofinansowanie do kredytu. Zastawione samochodami drogi pożarowe na osiedlach to temat, którym dzisiaj się zajmiemy na przykładzie osiedla z Prawobrzeża. Rzecz w tym, jak pisze słuchaczka, że Straż Miejska aktywnie działa, żeby drogi pożarowe nie były zastawione pojazdami do godziny 18, a po 18 zdaniem naszej słuchaczki policja nie kwapi się, żeby do takich interwencji przyjeżdżać. Do takich nawet, gdzie samochody stoją na zakazie albo tam, gdzie stać nie mogą, czyli w strefie zamieszkania, bo przypomnę, w strefie zamieszkania można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. No i porozmawiamy także o pomocy społecznej. Czy każda osoba deklarująca, że potrzebuje pomocy, a jej nie dostaje, jest rzeczywiście poszkodowaną przez chociażby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, czy też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w innych gminach, jeżeli mówimy nie o Szczecinie? O tym między innymi porozmawiamy dzisiaj w audycji. A to zapowiedź tematu, którym zajmiemy się w jednym z najbliższych wydań magazynu Czasu Reakcji. Jest to ponownie sprawa dotycząca służby zdrowia.
Moja córka była w szpitalu w Sorze na Unii Lubelskiej, ponieważ dostała gorączki i miała raka, więc usunięto jej to, sadzono sączek i kazano przyjechać w sobotę. Pojechała w sobotę, sączek został usunięty, opatrunek zmieniony, kazano przyjechać w poniedziałek. O 7 rano, dziewczyna pojechała 7 rano, czekała do godziny prawie 9 i co się okazuje, lekarz, który był na dyżurze, chirurg, powiedział, że on się tym nie zajmie, ponieważ on nie jest od tego, tylko on jest od chirurgii ręki, więc kazał jej przyjechać we wtorek. We wtorek powtórka. Pojechała znowu, 6 rano, czekała. Lekarz powiedział, że on tego nie zrobi, ponieważ już ma komplet pacjentów. Dziewczyna chodzi z sączkiem po środku. Kazali też jechać do Lancetu, kazali jechać na Starzyńskiego, ale Lancet ani Starzyńskiego przychodnia tego nie zrobi, bo mówią, że musi zrobić to ta przychodnia, która to włożyła. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję, do widzenia.
Dziwna sytuacja, a z drugiej strony niestety jakże często dochodzi do takich sytuacji, więc może jednak dziwna nie jest, może to jest u nas normą. Generalnie chyba chodzi naszej słuchaczce nie o szpitalny oddział ratunkowy, a o usługi przychodni, które świadczy również szpital przy Unii Lubelskiej. Tym tematem zajmiemy się szczegółowiej jutro bądź pojutrze. Zapytamy przedstawicieli szpitala na Unii Lubelskiej, czy rzeczywiście lekarz, chirurg ręki, kiedy pełni właśnie taki dyżur w przychodni, to nie jest w stanie wyciągnąć sączka. To pytanie na razie zawieszamy. To jest czas reakcji, jest 12:10. Może gdzieś zatelefonujemy. Ciekawe, czy się uda. Napisała do nas nasza słuchaczka prosząca o anonimowość. Chciałam telefonicznie zasięgnąć porady w Inspekcji Pracy. Kiedyś był to numer szczeciński na ulicę Pszczelną. Obecnie jest podany numer na infolinię. Dzielnie dziś od godziny 12 dzwonię pod podany numer 226676500. Automatyczna sekretarka podaje, że jest się 12 petentem w kolejce oczekujących. Po godzinie jest się na przykład 6 w kolejce, ale po 15 minutach jest się znów 10. Kiedy byłam już drugim oczekującym, nastąpiło rozłączenie. Tak więc znów wykręciłam numer i historia zaczyna się od nowa. Po 46 6 minutach jestem 6 oczekującym, a zaczynałam od miejsca 12. Mamy godzinę 14.25, pewnie do 15 i czas pracy infolinii się skończy, a teraz jestem znów 7. I w jaki sposób tam można się dodzwonić? Przed audycją Sławek Orlik również próbował, czy się udało, napięcie rośnie. Posłuchajmy.
Witamy w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie, Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane. Proszę czekać na zgłoszenie się konsultanta. Jesteście Państwo na 12. miejscu w kolejce oczekujących na połączenie.
No jest nieźle, prawda? Czekamy, proszę bardzo. No i co po 14 minucie się dzieje?
Jesteście Państwo na 11. miejscu w kolejce oczekujących na połączenie.
11. miejsce, napięcie rośnie i po 14 minucie?
Jesteście Państwo na 14. miejscu w kolejce oczekujących na połączenie.
Spadliśmy na 14 pozycję, to może sprawdźmy, co po 16 minucie się wydarzyło.
Jesteście Państwo na 10 miejscu w kolejce oczekujących na połączenie.
No, blisko, coraz bliżej, ale nie mieliśmy tyle cierpliwości ze Sławkiem, żeby czekać na połączenie. Rzeczywiście zwrócimy się do operatora tej informacji o informację, dlaczego się nie można dodzwonić, a w tej sprawie pan Piotr jest z nami. Dzień dobry.
Potwierdzam tą sytuację. Dzwoniłem w drugiej połowie grudnia przed świętami. Byłem 26 w kolejce. Zostawiłem telefon włączony cały czas. Półtora godziny oczekiwania, ale udało się dodzwonić. Bez tych takich właśnie skoków 10, 16. Aczkolwiek wtedy już byłem po podróży. Chyba 30 kilometrów przejechałem, zanim się dodzwoniłem. No musiałem niestety wypakować samochód, także musiałem zrezygnować.
Panie Piotrze, półtorej godziny pan czekał?
Półtorej godziny byłem 26 w kolejce. Telefon sobie leżał w samochodzie, gdy ja byłem w trasie. Także potwierdzam, to jest po prostu tragedia Armagedon. Jeszcze my ze Szczecina możemy sobie tu na Pszczelną podjechać, ale ktoś spod Szczecina czy z małych miejscowości, no nie dodzwoni się po prostu. No, to jest tragedia, co oni tam zrobią.
Gratuluję, panie Piotrze, cierpliwości. No i słuchaczom naszym też życzę tyle cierpliwości, ale my nie będziemy mieli tyle cierpliwości. Jutro albo pojutrze spróbujemy porozmawiać z operatorem tego numeru. Najprawdopodobniej jest to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest czas reakcji. Teraz niedoinformowana słuchaczka i zdziwiona.
Dzień dobry. Dlaczego jest rozbierana od poniedziałku oberża chłopska, która znajduje się na ulicy Arkońskiej przy stadionie Arkonii, no i niedaleko Arkonki? Taka fajna oberża drewniana. Przez poprzedni rok była zamknięta, teraz od poniedziałku ją rozbierają. To było bardzo fajne miejsce, czy latem, czy zimą, idąc na spacer, pójść, zjeść przepyszny obiad, napić się herbaty, kawy, grzańca. W piątki były tak zwane potupaje, można było przy orkiestrze potańczyć. A teraz będzie brakować takiego fajnego miejsca. Dziękuję.
Były, ale się zmyły, powiem brutalnie, potupaje i na razie potupaj żadnych nie będzie. Będzie za to przebudowa drogi. To będzie szeroka droga po jednym pasie ruchu, a nawet po dwa w każdą stronę. Jeszcze torowisko tramwajowe tam będzie poprowadzone od ulicy Arkońskiej do Wojska Polskiego, więc będzie naprawdę wypasiona, porządna droga. No i w związku właśnie z tą budową jest rozbierana oberża chłopska. To, co pani mówiła o tym, że rok wcześniej już była zamknięta, no właśnie to dziwi, no ale takie są podobno wymogi, że plac budowy ma już być pusty, gotowy, no ale pusty nie był, jednak ta oberża zamknięta stała, mogła być otwarta, no ale tak było jak było, w każdym razie oberży chłopskiej na razie w tym miejscu nie będzie, zobaczymy co się będzie działo, kiedy wreszcie przebudowa tej ulicy spacerowej dojazdu do ulicy Wojska Polskiego, do Alei Wojska Polskiego się zakończy. Na naszej antenie goszczą rzecznicy różnych służb. No i słuchacze słuchają uważnie tego, co rzecznicy mówią. Rzecznicy często idą w zaparte. Taka jest ich rola. Nie płacimy tym rzecznikom my, czyli dziennikarze. Nie płacą też słuchacze. Płacą ci, którzy im każą sprzedawać taką, a nie inną wersję rzeczywistości. No i w związku z tym telefon.
Dzień dobry, stały słuchacz. Do audycji państwo zapraszacie różnych rzeczników, ale trzeba jednak pamiętać, że ci rzecznicy są wynajęci i oni z tych instytucji, ci ludzie, nie powiedzą nigdy nic złego i nie potwierdzą żadnego faktu, który jest niewygodny albo obciąża jakąś firmę. Jeżeli gdzieś jakiś przetarg jest ustawiony, czy gdzieś są pieniądze wydawane nie tak, to przecież taki rzecznik nigdy nie potwierdzi tego. Nie tylko, że mu nie wolno, ale on po prostu bierze pieniądze za to, żeby to tuszować. Dziękuję, życzę miłego dnia.
Dziękujemy. Do wypowiedzi rzeczników jeszcze dzisiaj powrócimy, ale teraz przenieśmy się na chwilę na dworzec w Stargardzie. Napisał do nas pan Rafał. W ostatnich dniach byłem zmuszony skorzystać z usług PKP i wysiadłem na dworcu w Stargardzie właśnie. To, co tam się dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Grupy bezdomnych ludzi zaczepiają podróżnych, żebrząc o pieniądze. W kącie dworca grupa nietrzeźwych osób rozlewa alkohol do plastikowych kubków, przygrywając sobie do tego muzyką puszczaną na telefonie. Na terenie całego dworca nie widać ani straży ochrony kolei, ani ochrony dworca. Jutro w tej sprawie na naszej antenie wypowie się przedstawiciel PKP SA. A wczoraj na naszej antenie gościem był pan Henryk Zajko, zastępca burmistrza Goleniowa. Występował w związku z krytyką, jaka spotkała władze Goleniowa ze strony naszego słuchacza, który stwierdził, że Goleniów od lat nie jest odśnieżany. Ulice i chodniki są białe, nawet te bardzo uczęszczane, te newralgiczne dla tego miasta, ale także ulice, a raczej jezdnie na terenie gminy. Henryk Zajko stwierdził, że są odśnieżane. Mówił o tym, że widzi przez okno właśnie jak to wygląda, że jest odśnieżanie, że firma, która tym się zajmuje, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ma interes w tym, żeby odśnieżać, bo nie ma płacone za gotowość, tylko właśnie za odśnieżanie. No, ale jednak słuchacze mają zupełnie inny pogląd niż pan zastępca burmistrza.
Dzień dobry, moje nazwisko Władysław Kaczka, jestem mieszkańcem Goleniowa od 73 roku i tu całkowicie zgodzę się z słuchaczem, który dzwonił wcześniej, że Goleniów nigdy nie jest odśnieżany. To jest prawda, to co słyszałem akurat, co burmistrz, wiceburmistrz Zajko opowiadał, no to sobie bajkę taką opowiadał, bo chyba ta informacja z radia wpłynęła do niego wcześniej i była rozmowa, ponieważ faktycznie piaskarki wyjechały do miasta, także byłem w szoku i ja będę ripostował panu burmistrzowi. Niestety jest to nieprawdą, co pan burmistrz powiedział, bo miasto Goleniów jest praktycznie prawie nigdy nieodśnieżane. Dziękuję, do widzenia.
Na naszej stronie internetowej zdjęcia nadesłane przez pana Artura, który napisał, Goleniów nie był odśnieżony, jak twierdził wczoraj zastępca burmistrza miasta. No i na tych zdjęciach widać właśnie główne ulice Goleniowa. No i są to ulice bardzo, bardzo uczęszczane i rzeczywiście one są bielusieńkie. Może tam pług przejechał i trochę zepchnął tego śniegu, ale nic poza tym nie widać. I w tej samej sprawie pani Marzena. Od 2 lat jeżdżę do pracy ze Szczecina do Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Droga od zjazdu z autostrady ze Szczecina do Goleniowskiego Parku przez drogę biegnącą obok cmentarza i na terenie Goleniowskiego Parku nie jest odśnieżana. Czy ta droga nie należy do gminy Goleniów? I jeszcze właśnie pani Marta, która napisała, że zdjęcia przedstawiają stan ulicy Przestrzennej Armii Krajowej. Są to jedne z głównych ulic w Goleniowie. I taka sytuacja powtarza się za każdym razem, gdy spadnie śnieg, czyli biało. Dodatkowo, gdy temperatura otrzymuje się poniżej 0 stopni, drogi z ubitym śniegiem zamieniają się w lodowisko. Jedna wielka katastrofa.
Witam, Karolina z Goleniowa. O 7.30 ulicę Barnima, Szczecińska, Konstytucji. Wszystko zasypane, nie idzie przejechać, więc pan chyba się pomylił, ale mówiąc na temat tego, że coś jest zasypywane, a wyjazd na Łazienicę, tragedia. Naprawdę brakuje piaskarek. Pozdrawiam.
Rozmawiamy o wczorajszych problemach po opadach śniegu. No nie takich znowu gwałtownych, ale jednak były problemy i w Goleniowie, i w Szczecinie, i w wielu innych miejscowościach. A my o problemie z dzisiejszego poranka jeszcze pan Sławek z taką prośbą. Prosimy o interwencję w sprawie chodnika i kładki na ulicy Przyjaciół Żołnierza po stronie kościoła. Dzisiaj rano o godzinie 7 był tam jeden wielki skandal lodowy, lodowisko. Nie było widać żadnego kładu, który by posypał chodnik. Cienka warstwa błota zmarzniętego uniemożliwia chodzenie, a zaznaczam, że chodzą tam ludzie do kościoła i na przystanki autobusowe. Ja z żoną jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, a codziennie musimy pokonywać tę drogę do garażu, idąc po samochód. Bardzo prosimy o interwencję. Prześlemy, panie Sławku, pana prośbę do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że prośba zostanie wysłuchana. Przy naszym telefonie jest pan Daniel. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w sprawie drogi między Chociwlem, Węgorzynem a Łobzem. Jest to droga krajowa. Dzisiaj rano to było istne lodowisko. Droga wyglądała tak, jakby wczoraj spadł śnieg i było to rozjeżdżone i po prostu zamarzło. Ja chciałbym poruszyć tą sytuację, bo no, dzisiaj to była tragedia. 30 na godzinę, ja jechałem ciężarówką. No nie daj Boże, bym kogoś zabił na drodze. Chciałem się zapytać, kto jest za to odpowiedzialny i ewentualnie, czy można dać tej osobie, która jest za tą drogę odpowiedzialna, jakieś mandaty albo coś. No bo to tak być nie może. Naprawdę. Dzisiaj to była tragedia.
To jest droga wojewódzka chyba, panie Danielu, prawda?
Tak. No to jest główna droga. Mówię, no najpierw to jest krajowa 20, później chyba 151 z tego co pamiętam, od Węgorzyna do Łobza. No. Tam jest dosyć wąska droga, kręta, są z górki, jest to z górki pod górkę. No takiej sytuacji być nie może. No nie wiem, ktoś odpowiedzialny powinien po prostu ponieść tego konsekwencje, tak?
Planujemy, panie Danielu, bardzo dziękuję za ten telefon i pozdrawiam rozmowę z dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na inny temat i wtedy zapytamy także o tę drogę, a rozmowa będzie dotyczyła braku oznakowań na drodze S3 do jazdu do Stepnicy. Po prostu brakuje tablic z informacjami, że w tym miejscu na S3 skręcimy na Stepnicę i mało tego, potem na drodze wojewódzkiej 111 od samego skrętu z drogi S3 aż do Modrzewia czy do Modrzewi nie ma tablicy informującej, że jest gdzieś taka miejscowość jak Stepnica. Więc w tej sprawie zamierzamy rozmawiać. O tym napisał do nas nasz stały słuchacz, o tym braku tablic informacyjnych, że to jest droga prowadząca do Stepnicy. Będziemy rozmawiali z Michałem Żuberem, czyli dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i wtedy również poruszymy kwestię tej drogi, o której pan mówił. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. To jest czas reakcji. Wróćmy jeszcze do wczorajszej, wczesnoporannej szklanki na drogach, również w Szczecinie. Zacznijmy od matki kierowcy piaskarki, która potwierdza, że piaskarki wyjechały.
Emilia ze Szczecina, mój syn, jeździł o 2 w nocy, 8 godzin, przyszedł przespać i dalej pojechał i znowu się przyszedł. Teraz wrócił dopiero do mieszkania i właśnie teraz śpi, właśnie odśnieżał.
No właśnie, to nie będziemy syna budzić, bo syn odśnieżał przedwczoraj i w minionej nocy, więc rzeczywiście i my nie negujemy, że pani syn ciężko pracuje, tylko chodzi o to, żeby te siły, które w Szczecinie są, tak dysponować, żeby nie powtarzały się notorycznie kłopoty z podjazdem pod te wszystkie stromizny, chociażby ulicy Gontyny, czy Wilczej, czy Artyleryjskiej i wielu, wielu innych, gdzie rokrocznie jest ta sama historia. Wiemy, że opady śniegu mają być, są prognozy, a mimo to są ogromne kłopoty. Czy one wynikają z innych powodów niż to, że pada śnieg? Czy są to na przykład łyse opony w pojazdach komunikacji miejskiej, czy też w samochodach ciężarowych? Tak też może być i tu w przypadku właśnie takich pojazdów, które utkwią gdzieś na takich górkach, to powinno być od razu sprawdzane przez policję, czy to w przypadku komunikacji miejskiej przez Zarząd Drogi Transportu Miejskiego. Ale posłuchajmy wszystkich komentarzy, a telefon się rozdzwonił, rozgrzał do czerwoności właśnie po wczorajszej audycji dotyczącej porządków pośniegowych w mieście. Wczoraj naszym gościem była Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. We wszystkich innych krajach się to sprawdza, u nas zawsze jest pod górkę. I taki argument, że jest duży obszar miejski, to jest żaden argument. To, że nie ma pieniędzy, no to nie sypie tam w nosie, no i będzie dobrze też. Jakoś to ludzie przeżyją, ale to no nie może tak być. No. Co roku jest faktycznie to sama rozmowa na ten temat. Do widzenia.
Witam, Łukasz, stały słuchacz. Polecałbym policji interwencję w takiej sprawie, żeby sprawdzić stan technicznych pojazdów, bo doskonale sobie zdaję sprawę i wiem, że większość tych samochodów nie dość, że jest na letnich oponach, to na pewno jeszcze do tego łysych, które nie nadają się do normalnej eksploatacji i powinny być zawierane dowody rejestracyjne, więc uważam, że gdyby opony były odpowiednie, nawet letnie, z dobrym bieżnikiem, te auta by po prostu pod taką górkę, gdzie troszeczkę błota czy śniegu jest, podjechały. Dzięki, do usłyszenia.
Mam pana, który twierdzi, że łatwo jest ocenić, natomiast trudniej jest założyć swoją firmę, zainwestować w sprzęt i podjąć się wykonania usługi, stanąć do przetargu. I druga rzecz, od 6 rano, jak jechałam do pracy, Załom, osiedle kasztanowe, piaskarki jak najbardziej, pługi śnieżne jak najbardziej jeździły i odśnieżały. Także pozdrawiam.
Jak ustały słuchać? No nie można słuchać takich bzdury, jak się opowiada. Sam brałem 3 lata udział w takich działaniach zimowych. Wiem, jak to wygląda, że tak powiem, od wewnątrz. Dopóki nie zostaną zmienione warunki takich umów, żeby ktoś tych ludzi bardziej kontrolował, czy kary, żeby były większe, to się nie zmieni. Nie od dziś wiadomo, że pieniądze z akcji zima są wtedy, kiedy zimy nie ma. Pozdrawiam.
Kłania się stały słuchacz Maciej z tej strony. Tak, słucham odnośnie tego śniegu i tego wszystkiego. Bym zalecił ostrożność wielką, bo dzieje się to co roku. A na marginesie to Nowa Europejska odśnieżona została, ale poprzez samochody jadące. I jechałem siódma 40. No i niestety nic tam nie było. Tyle, co samochody rozjechały, no to tyle się odśnieżyło, bo wcześniej jechały tam już od 7.00. A Nowa Europejska, no to chyba jest taka arteria, która chociaż nie mówię, że piaskarka, ale chociaż taki punkt powinien przejechać troszkę ogarnąć ten śnieg. Byłoby zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej. Miłego dnia.
Janusz, stary słuchacz, jeżdżę bardzo dużo po mieście. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Ponieważ jeżdżę na taksówce, ja wiem, że są ferie, ale tak jest zawsze. Mieszkam na Pogodnie, ulice Budyszawosia, Rejmonta, Siemieradzkiego. Te ulice nie widziały piaskarki. Nie pamiętam kiedykolwiek, żeby tam przejechały. Tam przejeżdża setki, jak nie tysiące samochodów dziennie. Jedna szkoła to 800 uczniów, druga 700 i większość tych uczniów przywożą do szkoły rodzice z różnych terenów miasta. Zjechać Budysza Wosia no o 8 to była tragedia. Dziękuję.
Dzień dobry, stały słuchacz. Miasto, które liczy ze 300 tysięcy, to powinno wystawić w momencie, kiedy spadnie śnieg, około powiedzmy 6-10 tysięcy ludzi do odśnieżania każdej ulicy, chodnika i jezdni. No ciekawe, musimy być tak bogaci, jak Republika Federalna Niemiec, to będziemy mieli wszystko podśnieżane. Co by się wielkiego stało, jakby z kamienicy w Śródmieściu, 2-3 lokatorów, których mieszka tam 40 albo 60, no wyszłoby i każdy by tam te 2 metry śniegu odgarnął. Nie ma na to przyzwolenia społecznego, bo takim jesteśmy społeczeństwem. Więc czekajmy na te 30 tysięcy ludzi, którzy nam natychmiast odśnieżą te 5 centymetrów śniegu. Do widzenia. Chcę opowiedzieć taką anegdotę z okresu II Rzeczypospolitej, że było jedno miasto w Polsce, które było zawsze odśnieżane na okrągło. Tak nazywali, ciecie stali z miotłami i sprzątali w nocy. To była Warszawa, kiedy żył marszałek Piłsudski. Jak mówili, Józef lubił chodzić nocami na spacery. Nawet wtedy, kiedy padał śnieg. Więc nie wypadało, żeby marszałek gdzieś tam się pośliznął. Więc dozorcy domów nagminnie sprzątali ulicę. No nie wiadomo, w którą stronę mógł marszałek się udać. ale taka rzeczywistość była, bo on lubił spacerować w nocy. Nie spał, po prostu miał problemy ze snem i spacerował nocami po Warszawie. To już się nie wróci, kochani. Do widzenia.
Paweł, stały słuchacz ze Szczecina. Odnośnie tego odśnieżania, może zaprzestać go w ogóle? No popatrzmy, popadał śnieżek, owszem, rano, ale mamy teraz godzinę 12:15-20, mamy temperaturę na plusie, wszystko topnieje. Może zamiast solą posypmy to piaskiem. Wystarczyłoby może, żeby pług przejechał, zepchnął trochę śniegu. Mi osobiście lepiej jedzie się po tym śniegu. Wiem, że autobusy mogą mieć problem, wiem, że ciężarówki mogą mieć problem. No ale wysypywać takie ilości soli i tak truć to środowisko, a i tak ciężarówki i autobusy stoją. To są chyba pieniądze wyrzucone w błoto. Dziękuję.
Dziękujemy za wszystkie komentarze. Prosimy o jeszcze. Pewnie pojawią się nowe, kiedy pojawi się gwałtowny opad śniegu albo będzie szklanka. No i chciałbym wtedy, żebyśmy nie otrzymywali komunikatów do serwisu Autoradia, a potem do czasu reakcji właśnie o tych słynnych górkach newralgicznych ulic w Szczecinie, gdzie nie mogą podjechać miejskie autobusy czy też samochody ciężarowe. Czy tak będzie? Zobaczymy. Teraz zmieniamy temat. Jest 12:30. Przy naszym telefonie pan Tomasz Bogusławski, biuro prasowe Banku Pekao S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Tomaszu, najpierw zaczniemy jednak jeszcze od akcji Zima. Proszę powiedzieć, czy pan jako mieszkaniec Warszawy jest zadowolony z odśnieżania i utrzymania zimowego dróg? Jest dobrze?
Ja powiem szczerze, przysłuchiwałem się wypowiedziom mieszkańców Szczecina i myślałem, jak to jest w Warszawie. I powiem tak, ulice, po których jeżdżą autobusy, są czarne, mokre, dobrze posypane solą i bezpiecznie mogłem dojechać do pracy. Ulice boczne, gdzie prawda nie ma komunikacji miejskiej, były zaśnieżone, ale tam jest niewielki ruch i też się dało bezpiecznie, ale powoli przejechać.
A czyli nie ma co narzekać, jeżeli chodzi o jezdnię.
Nie ma co narzekać, a chodniki, tak zauważyłem, to leży od gospodarza domu, pana dozorcy u mnie. Przed kamienicą, jak wychodziłem, było świetnie wysprzątane, spotkałem pana gospodarza. Obok było trochę gorzej, więc jest tak sprzątane jak człowiek, który tam mieszka i dba o to.
Nie chcę otwierać tutaj, panie Tomaszu, nowego wątku dotyczącego posypywania solą, bo naszym słuchaczom to wynika z maili, które otrzymujemy. To się nie podoba. Woleliby, żeby sypać piaskiem albo w ogóle.
Ja też bym wolał.
Tak, rzeczywiście, no ale tutaj te czarne nawierzchnie to też robią na mnie wrażenie, bo u nas to tak właśnie wczoraj rano różnie z tymi czarnymi nawierzchniami było. Ale zmieńmy temat. Przede mną mail od pani Klaudii, która napisała tak. Chciałam kupić mieszkanie z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Znalazłam odpowiednie mieszkanie mieszczące się w kryteriach. Podpisałam umowę przedwstępną. Wpłaciłam zaliczkę i wraz z moją pośredniczką czekałyśmy na złożenie dokumentów do 2 stycznia. Ponieważ w ten dzień miała zostać uruchomiona ostatnia pula pieniędzy na dofinansowania. Mój wniosek został wprowadzony do systemu 2 stycznia w godzinach porannych. Pani w banku po wprowadzeniu miała informację, że wniosek został wprowadzony poprawnie i należy czekać na jego weryfikację. Po tygodniu otrzymałam wiadomość, że status mojego wniosku to odrzucony ze względu na brak pieniędzy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Czytałam na forum, że nie tylko ja mam taki problem, a osób takich jak ja jest dużo więcej. Podobno system w Pekao S.A. się zawiesił i przez to nie otrzymałam dofinansowania, bo osoby, które składały wnioski 3 stycznia, czyli dzień po mnie, otrzymują decyzje pozytywne. Uważam, pisze pani Klaudia, że to skandal i ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność. W BGK zrzucają winę na banki, a w banku na Bank Gospodarstwa Krajowego właśnie. Jeszcze pani Klaudia z nami rozmawiała, posłuchajmy.
Wniosek był skompletowany już od dawna, wszystko mieliśmy gotowe. No najprawdopodobniej jakieś tam awarie mieli. Dostałam tylko po prostu, że od doradcy, że wniosek został odrzucony, no i tyle. Tydzień czasu czekałam na tę informację. Ponoć tam były jakieś, że PKO wysyłało niby bezpośrednio do nich tam z tym MDM-em, ale że oni tam nie dostawali tych wniosków i wnioski zostały złożone po prostu, mimo że my złożyliśmy 2 stycznia, to nasze wnioski zostały złożone jakby u nich tam później, jakby 3 stycznia, albo może 4, no nie wiem.
I jeszcze z podobnym problemem zatelefonowała do nas pani Karolina.
Zostałam poszkodowana razem ze swoim narzeczonym właśnie w tej samej sytuacji. Też na wniosek został złożony przez naszego pośrednika 2 stycznia i też do tego samego banku Pekao S.A. Koło godziny 11. O godzinie 16.06 dostaliśmy potwierdzenie, że dostaliśmy nawet numer nadany tego wniosku. No i ten wniosek tak wisiał w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego aż do 4 stycznia, po czym zostało wygenerowanie odrzucenie wniosku, gdzie 3 stycznia po prostu wieczorem środki z MDM-u już się wyczerpały. Jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak i wiele ludzi, bo na Facebooku została stworzona grupa właśnie poszkodowanych MDM 2018 styczeń i tak skrzyknęliśmy się i nie jesteśmy sami w tym wszystkim, ale no właśnie nie wiemy, co mamy zrobić. No i to problem też, psychologia taka od banku Pekao. Nie wiem, czy tylko w banku Pekao S.A. takie problemy wystąpiły z zawieszeniem tego systemu.
Tyle nasze słuchaczki. Wnioski rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Przypomnę, naszym gościem jest pan Tomasz Bogusławski z biura prasowego banku Pekao S.A. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, czy to jakiś błąd systemu? Co się stało? Czy to udało się ustalić?
To ja zacznę od tego, że jakby ta data 2 stycznia była dla banku bardzo ważna i bank się od dłuższego czasu przygotowywał, że przyjdą właśnie klienci, będą chcieli uzyskać kredyt z dopłatą MDM. I my jako bank się bardzo dokładnie i długo przygotowaliśmy do tego dnia, do tej godziny zero. Już wiemy jakby teraz po sprawdzeniu, że tego dnia 2 stycznia wszystkie systemy bankowe pracowały dużo bardziej wydajnie niż zwykle. Sprawdziliśmy to bardzo dokładnie.
I pracowały dobrze.
Tak. To mogę potwierdzić z tą odpowiedzialnością, że w systemach banku Pekao S.A. nie odnotowaliśmy żadnych problemów technicznych. Wszystko działało bardzo dobrze. Też jak mówią klienci, no te wnioski były rejestrowane, przychodzili, nie było żadnych problemów. Prawda? Przyszedł klient, złożył wniosek, dokumenty i to szło. I na jakimś etapie, i teraz właśnie wyjaśniamy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, doszło, prawda, że te wnioski zostały zatrzymane, no i klienci na tą chwilę jeszcze nie mają jakby weryfikacji, czy otrzymają dopłaty, czy nie.
Jest z nami pan Rafał. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam tutaj też taką sprawę właśnie związaną z tym bankiem i z tymi oświadczeniami. My żeśmy składali, i to właściwie w 2 egzemplarzach, odpowiedź jaka była, to jest odpowiedzią odmowną całkowicie, a przyczyna nie jest podana. I teraz ja się zastanawiam, gdzie tutaj leży problem. Czy problem leży w tych osobach, które to załatwiają, a tak jak w Szczecinie to miejsc, w których można było zakupić mieszkanie z MDM-u, to bodajże były 2 tylko. I teraz czy natłok tych wniosków spowodował blokadę w banku, czy to po prostu ci wyznaczeni pośrednicy, którzy się tym zajmują, nie dopełnili tam wszelkich formalności.
I mówi pan, panie Rafale, że na tej odmowie nie ma żadnego uzasadnienia, tak? Że
jest nie to ma uzasadnienia, po prostu uzasadnienie. Najpierw, jak była przeprowadzana wstępna weryfikacja wykazała to, że kredyt może zostać przydzielony i tak dalej, tak więc a po czym po całej tej sytuacji zostaliśmy powiadomieni, że nie ma szans, MDM zostanie nieprzydzielony i teraz najlepiej zawinąć papiery i szukać czegoś samemu, nie?
Co pan, panie Rafale, zamierza zrobić dalej?
W tym momencie? No
tak.
Wie pan, no albo to obietnice bez pokrycia, które po raz kolejny tutaj są nam rzucone obywatelom, albo po raz kolejny sytuacja, w której zostajemy sami sobie i jakie to mieszkania dla młodych, jak młodzi mają coś ogarnąć, jak potem wychodzi tak jak wychodzi i trzeba się borykać z problemami i tyle. Dla 20 tysięcy czy 15 tysięcy dla młodego człowieka, żeby w dzisiejszych czasach odłożyć czy skądś tam mieć, to jest bardzo dużo pieniędzy. A teraz albo banki, ja tam nic nie mam do tego, wiadomo, banki jako prywatne firmy jakoś sobie działają, ale niech to będzie jakoś powiązane, bo gdzieś leży problem, gdzieś jest wina, że tak się wydarzyło.
Dziękuję bardzo, panie Rafale. Ja mam nadzieję, tak jak powiedział nasz gość, pan Tomasz Bogusławski, że uda się wyjaśnić, gdzie się coś wydarzyło, że właśnie niektórym nie udało się tego wniosku złożyć. My kontaktowaliśmy się przed programem z panią Anną Czysz, rzecznikiem prasowym Banku Gospodarstwa Krajowego i pani Anna przesłała nam stanowisko banku w tej sprawie. Ostatni nabór w programie Mieszkanie dla Młodych, czytamy w tym piśmie, wiązał się z ogromnym zainteresowaniem i kumulacją wniosków już w pierwszym dniu. Dla porównania, nabór rozpoczęty w styczniu 2017 trwał miesiąc. Dopiero po takim czasie wyczerpał się limit przyznanych środków. W styczniu 2016, tutaj pani Anna się pomyliła. Tym razem, czyli w styczniu 2017, limit wyczerpał się w ciągu 2 dni. Duże obciążenie systemu 2 stycznia spowodowało, że przez pewien czas przetwarzanie wniosków lub ich rejestracja były wydłużone. Pomimo tego ponad połowa z 381 milionów złotych została zarezerwowana właśnie tego dnia. Byliśmy, jak pisze pani Anna Czyż, w stałym kontakcie z pracownikami banków kredytujących, czyli również PKS-a, i jeszcze tego samego dnia usunęliśmy niedogodności. W systemie BGK nie było awarii. Działał on nieprzerwanie przez cały okres naboru. W ciągu 2 dni przyjęliśmy 12 700 zgłoszeń, które wyczerpały dostępną pulę 381 milionów złotych. Ponadto 955 wniosków znajduje się na liście rezerwowej. W reakcji na zgłoszenia klientów czytamy, i to ważne, podjęliśmy działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji. Rozpoczęliśmy serię spotkań z bankami, w których klienci zgłaszali wątpliwości. Ustalamy fakty związane z działaniem systemu zarówno od strony technicznej, jak i aktywności pracowników banków kredytujących. Jesteśmy również w kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury. I tu jeszcze jest takie światełko w tunelu. W zależności od wyników analizy, czytamy, i zapisów ustawy z dnia 27 września 2013 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, podejmiemy decyzję o dalszych krokach. Pozostaje w kontakcie, podpisała Anna Czyż, rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego. A z nami, przypomnę, jest pan Tomasz Bogusławski, biuro prasowe Banku PKO SA. Panie Tomaszu, państwo są też w kontakcie z BGK i razem analizujecie przyczyny takiego stanu, że niektóre wnioski zostały odrzucone, tak?
Dokładnie tak, bo to jakby Bank Gospodarstwa Krajowego daje te dopłaty, uczestniczą teraz w kontakcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, no i rozmawiamy, szukamy rozwiązania, które będzie dobre dla klientów, no i też oczekujemy na wyjaśnienie tej sytuacji.
To w takim razie my będziemy w kontakcie zarówno z panem, jak i z panią Anną Czyż i czekamy na wyjaśnienie, no i decyzję, co z tymi wnioskami, które były dobrze zgłoszone o czasie i nie przeszły, czy uda się po prostu coś jeszcze odkręcić, może jakieś dodatkowe pieniądze w ramach pocieszenia na ten program, jakaś dodatkowa pula, może Bank Gospodarstwa Krajowego i czynniki rządowe ponad bankiem stojące zdecydują o tym, że będzie można jednak tym osobom to dofinansowanie do kredytu na własne EMY przekazać. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Bogusławski, biuro prasowe PKO SA. To jest czas reakcji. Jest 12.41, a my przenosimy się teraz na szczecińskie Prawobrzeże, chociaż ten problem dotyczy również lewobrzeżnej części naszego miasta. Będziemy rozmawiali o drogach pożarowych na naszych osiedlach, które to drogi są parkingami. Wszystko jest w porządku, jeżeli są to wyznaczone miejsca parkingowe. Często właśnie na takich drogach pożarowych na terenie osiedli jest strefa zamieszkania. I o tym do nas napisała pani Marta, lecz właśnie okazuje się, że ta strefa zamieszkania nie ma znaków, które pozwalałyby parkować samochody tam. Bo przypomnijmy, w strefie zamieszkania można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. A tymczasem na przykład na Prawobrzeżu Szczecina, gdzie mieszka pani Marta, obowiązuje właśnie znak strefa zamieszkania. Pani Marta napisała, że nie podaje szczegółowego adresu, bo tu nie chodzi o konkretny przypadek na konkretnej ulicy, lecz o ukazanie problemu w nieco szerszym kontekście. W miejscu, gdzie mieszkam, pisze, pomimo bardzo dużego bezpłatnego parkingu, oddalonego 50 metrów od naszej strefy zamieszkania, część mieszkańców postanowiła parkować swoje samochody w strefie zamieszkania bezpośrednio pod oknami, blokując drogę pożarową. Kilkanaście zgłoszeń interwencji Straży Miejskiej na pewien czas znacząco poprawiły sytuację. Niestety, kierowcy zauważyli, że Straż Miejska interweniuje tylko do godziny 18, a po godzinie 18 niektórzy kierowcy przestawiają swoje samochody z parkingu z wolnymi miejscami pod swoje okna w strefie zamieszkania. Kilkukrotne moje zgłoszenia po godzinie 18 do Straży Miejskiej odnośnie nieprawidłowego parkowania kończyły się na informacji od dyżurnego Straży Miejskiej, że brak jest wolnych patroli i najszybciej patrol może przyjechać o godzinie 8 rano dnia następnego. Dyżurny Straży Miejskiej czasami doradzał telefon z prośbą o interwencję na policję, lecz policja zawsze, pisze pani Marta, zawsze odsyła do Straży Miejskiej. Mam zatem pytanie, dlaczego my mieszkańcy stref zamieszkania, w których samochody blokują drogę pożarową, jesteśmy narażeni na to, że w razie potrzeby nie dojedzie do nas straż pożarna czy inne służby ratunkowe, bo droga jest zablokowana? Pyta pani Marta. A z nami są goście. Pani podkomisarz Mirosława Rudzińska, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od podkomisarz Mirosławy Rudzińskiej. Pani komisarz, czy rzeczywiście policja nie przyjeżdża do takich interwencji jak blokowanie drogi pożarowej, parkowanie na miejscu niedozwolonym w strefie zamieszkania?
Rozmawiałam z kierownictwem sztabu Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w tej sprawie i mam informację, że faktycznie otrzymujemy telefony pod numerem 997, że są problemy z parkowaniem na osiedlowych parkingach i my mamy w tym momencie obowiązek przyjąć taką interwencję. Oczywiście tu wielokrotnie mówiliśmy na antenie, że jeżeli w tym czasie mamy poważniejsze zdarzenia, to wtedy ta interwencja musi zaczekać, bo w pierwszej kolejności załatwiamy te interwencje, gdzie no nie może być zwłoki. Natomiast jeżeli bym się miała odnieść do jakichś konkretnych sytuacji, to wtedy bym mogła ewentualnie Państwu wyjaśnić, dlaczego tak się zdarzyło. Tutaj mamy taką bardzo ogólną informację i no, trudno jest mi się do tego odnieść. Ja nie mówię, że takie sytuacje się nie zdarzają, ale sygnały, które mam od policjantów zarówno tutaj ze sztabu miejskiego, którzy obsługują ten telefon 997, jak również od policjantów z ruchu drogowego mam takie, że w momencie, kiedy jest wolny patrol, taka interwencja powinna zostać załatwiona. Natomiast jakby miała wyglądać taka interwencja? Wygląda to w ten sposób, że my nie holujemy samochód, dlatego że nie mamy podstaw prawnych, chyba że faktycznie jest stwierdzone, że jest bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym.
A macie wtedy blokady na kołach? Na koła?
Również nie dysponujemy blokadami, nie zakładamy takich blokad. Natomiast wygląda to w ten sposób, że wystawia się takiej osobie zawiadomienie, że ma się zgłosić na jednostkę policji i równocześnie policjanci, którzy nie zastali właściciela czy kierującego takim pojazdem, który pozostawił ten pojazd wbrew przepisom, jest sporządzona notatka, później sprowadzone postępowanie o wykroczenie. W momencie, kiedy taka osoba nie odpowiada na zawiadomienie, tutaj są wdrożone inne kwestie i administracyjne, kwestie prawne, żeby spowodować stawiennictwo takich osób i tą sprawę wyjaśnić.
Czyli jeżeli taka interwencja jest, to może być mandat, prawda? Najczęściej, jak pisze pani Marta, to jest mandat w wysokości 100 zł. Ja pani komisarz, pytałem panią przed programem, czy macie statystyki dotyczące tego i potwierdzające pani słowa, że jednak jeżeli jest jakiś wolny patrol, to wyjeżdżacie do takich interwencji. No pani powiedziała właśnie to, co pani teraz powiedziała na antenie, że to znaczy nie do końca to, ale to o to chodzi, że w każdym razie nie ma takiego punktu w państwa statystyce, jak prawda źle zaparkowany pojazd na chociażby drodze przeciwpożarowej czy w strefie zamieszkania. Tak? I rozumiem, że takich statystyk tak. Pani nie ma
nie
na potrzeby tej dzisiejszej rozmowy.
Nie prowadzimy takich statystyk, ponieważ na wykroczenia nie prowadzimy statystyk. Tych wykroczeń jest bardzo dużo i byśmy po prostu tutaj nie ogarnęli tej statystyki, gdybyśmy na każdy występek czy przestępstwo, bo proszę pamiętać jeszcze, że tu mówimy o wykroczeniach, o kodeksie wykroczeń, mamy jeszcze kodeks karny, no to byśmy nie ogarnęli tych wszystkich statystyk. Natomiast tutaj jeszcze była kwestia poruszona przez słuchaczkę dotycząca tego, że kierujemy do Straży Miejskiej. Faktycznie w momencie, kiedy nie mamy wolnego patrolu, albo bezpośrednio sami dyspozytorzy zgłaszają problem do Straży Miejskiej, bądź faktycznie proponują osobom, żeby tam skierowały swoje zgłoszenie.
Jeszcze zapytam panią, czy formalnie stoi coś na przeszkodzie, żeby policja była wyposażona w blokady do kół samochodów, czy to po prostu jest realizowane przez państwa z rozmysłem, żeby tego nie mieć, bo wiadomo, jest założona blokada, potem trzeba ją przyjechać, odblokować i tak dalej. I to jest zablokowanie, nomen omen, radiowozu policji, który może być potrzebny w innym miejscu.
Powiem szczerze, że nigdy taka kwestia nie była u nas podnoszona. Ja bym musiała się zorientować, na jakiej zasadzie się tak dzieje, więc nie jestem tutaj w tej chwili na gorąco Państwu odpowiedzieć. Natomiast jeszcze mam tutaj taką inną uwagę, jeżeli chodzi o te parkingi osiedlowe, dlatego że to nie jest problem tylko tego jednego miejsca, tylko to jest problem w zasadzie wszystkich osiedlowych parkingów w naszym mieście. I tutaj to nie jest tylko tak, że służby rozwiążą ten problem, bo możemy to rozwiązywać tylko i wyłącznie doraźnie. Natomiast coraz to częściej spółdzielnie mieszkaniowe czy administratorzy tutaj tych rejonów osiedlowych wprowadzają takie rozwiązania, gdzie mieszkańcy mają dostęp do pilota, do szlabanu, który
zagradza te miejsca parkingowe dla mieszkańców, czyli dostęp mają tam tylko i wyłącznie mieszkańcy uprawnieni, bądź w momencie, kiedy faktycznie są to miejsca, gdzie potrzeby są, żeby w razie konieczności przyjechały służby ratunkowe, ten dostęp jest ograniczony na tyle, żeby osoby w nieuprawniony sposób parkowały w tych miejscach, gdzie ta droga musi być udostępniona. I to są bardzo fajne rozwiązania. Również oczywiście musimy tutaj zwrócić, skoro radiosłuchaczka zgłasza, również apelujmy w takich momentach o to, abyśmy wszyscy my jednak zachowali tą kulturę i sąsiedzką i odbrali odpowiedzialność również za miejsce naszego
Pani
zamieszkania, żeby
jasne,
było bezpiecznie.
Do ludzi możemy apelować, a niestety do niektórych to jak grochem o ścianę. Rzeczywiście hipotetycznie można powiedzieć, że w sytuacjach skrajnych ratowania życia, zagrożenia życia i mienia, to służby wjeżdżające na taki teren, strefę zamieszkania, mogą taki szlaban wyłamać. No ale różnie to może być w rzeczywistości. Jest z nami Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Nasza słuchaczka pani Marta pisze, że kilkanaście zgłoszeń interwencji Straży Miejskiej na tym osiedlu na Prawobrzeżu na pewien czas znacząco poprawiło sytuację. Ale czy z Pani doświadczeń wynika, z tego co przekazują dyspozytorzy, odnotowali Państwo takie sytuacje, kiedy właśnie przekazali Państwo policji kwestię interwencji w sprawie parkowania na drodze pożarowej i ta interwencja przez policję została podjęta? Bo Pani Komisarz Mirosława Rodzińska mówi, że takie interwencje są, natomiast statystyk nie mamy.
Straż Miejska prowadzi statystyki, z kolei mamy system, który nam pozwala wprowadzać wszelkie działania i możemy odnotować tutaj ilość wykroczeń, sankcji. Zatem ja sobie pozwoliłam sporządzić taką statystykę. Tak mniej więcej po omacku szukałam tego terenu, bo rozmawialiśmy przed audycją. Straż Miejska z oddziału Prawobrzeże wie, o które miejsce chodzi i właśnie w tym miejscu, bo najprawdopodobniej chodzi tutaj o, na pewno to jest osiedle Bukowe i wiemy, na jakich ulicach
tak, tam jest taki duży parking bezpłatny.
Dokładnie.
Niedaleko, tak.
Więc są to ulice ościenne, Seledynowa, kolorowych domów, od szkoły do poczty i tam właśnie lokalizacja tego parkingu. Tutaj wysnuliśmy wniosek właśnie, że o to miejsce chodzi. Od maja do końca roku 2017 przeprowadziliśmy 170 interwencji. Jak na tylko jedno miejsce, to jest całkiem sporo i tutaj zresztą słuchaczka też potwierdziła, że Straż Miejska interweniowała kilkanaście razy. Przynajmniej tyle pani
wiedziała. A wiadomo
widziała.
Państwo o interwencji policji w tych miejscach?
Ja nie jestem rzecznikiem policji, naprawdę nie będę się do tego odnosić. W tej chwili mówię o działaniach Straży Miejskiej. Ja mogę tylko potwierdzić, że jestem zapytana o to, czy przekazujemy czasami sygnały na policję. Tak samo jak policja kieruje do nas prośby o wsparcie, tak samo my również w momencie, kiedy nie dysponujemy wolnym patrolem, prosimy o wsparcie policji. Tym bardziej, że liczebność Straży Miejskiej i policji no jest zdecydowanie na niekorzyść straży.
My jesteśmy
małą jednostką.
A w tych przypadkach otrzymujecie wsparcie?
Prosimy o wsparcie. Jaki jest dalszy los tego przekazanego sygnału? Trudno mi w tej chwili
dobrze,
powiedzieć,
pani Anno,
czy policja podejmuje interwencję.
Mandaty w przypadku takich interwencji to jest 100 zł? Bo tu pani Marta proponuje, żeby 500 zł było. Nie może być 500?
Nie. Tutaj jest taryfikator. My mówimy tutaj o naruszeniu przepisów dotyczących parkowania w strefie zamieszkania, czyli parkowanie poza miejscami wyznaczonymi, bo to jest właśnie taki warunek zatrzymania pojazdu w strefie zamieszkania ograniczonym znakami D40. I tutaj jest taryfikator, nie pozwala na wystawienie mandatu wyższego
mandatu.
Niż 100 zł i jeden punkt.
Czy pani
Joanno? Chyba, że nastąpi faktycznie zagrożenie, realne zagrożenie, nie będą mogły dojechać służby ratunkowe, to wtedy tutaj jest możliwość odholowania pojazdu.
Czy rzeczywiście, króciutko już proszę na koniec, czy rzeczywiście po 18 jest trudniej, jest mniej patroli Straży Miejskiej?
No nie będę zaklinać rzeczywistości. Najwięcej patroli mamy do godziny 18. W związku z tym, że my jesteśmy jednostką samorządową, jednostką budżetową, która współpracuje z innymi jednostkami. Dopasowujemy tutaj potrzeby do innych jednostek, do pracy między innymi urzędu, czy też innych instytucji. Natomiast w godzinach popołudniowych, po godzinie 18 i w godzinach nocnych mamy tych patroli mniej i realizujemy zadania priorytetowe, najważniejsze. Także potwierdzam, że mogą się zdarzyć takie sytuacje,
i
że jest niewystarczająca ilość
na
patroli.
Zakończenie pan Arkadiusz króciutko. Halo?
Dzień dobry, kłaniam się. Może tak dwie sprawy bardzo szybko. Pierwsza sprawa to jak tutaj tym służbom pomóc, może w sytuacjach niekoniecznie alarmowych, bo pamiętajmy te numery 997 czy 986 to są numery alarmowe. Jest mapa zagrożeń ogólnopolska, tak? Gdzie można te wszystkie sygnały dodawać. Zdaje się nawet, że zostało rozbudowane o to, że można dodawać zdjęcia.
Tak, i druga kwestia, panie Arkadiuszu.
A druga sprawa, podziękowanie tutaj dla Straży Miejskiej, dla pani rzecznik, ponieważ miesiąc temu na antenie mówiłem o wraku na Grzegorza Stanoka. Straż Miejska była na drugi dzień, a po dwóch tygodniach samochód został wywieziony.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Podkomisarz Mirosława Rudzińska na zakończenie, czyli nie mamy szansy, jeżeli nie mamy podanej dokładnej godziny miejsca, gdzie samochód parkuje w strefie zamieszkania, danych od państwa, że taka interwencja była. Musimy podać właśnie te konkretne dane.
No, ja bym się chciała odnieść do interwencji tutaj, tak jak słuchaczka przekazuje, że króciutko nie reagujemy. Tak, i ja po prostu, żeby państwu wytłumaczyć się z takiej sytuacji, no muszę mieć te dane.
Dziękuję paniom za rozmowę. Dobrze, że przynajmniej jest ta deklaracja współpracy i interwencji, kiedy tylko są do tego wolne patrole. Podkomisarz Mirosława Rodzińska, Komenda Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Dziękuję bardzo.
I Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. To był Czas Reakcji.